Matka mówi do swoich dzieci. W świat maryjnych objawień zaprasza Tomasz Klimowicz. Medjugorje. Nie ma dziś zapewne osoby w świecie chrześcijańskim, katolickim, a może nie tylko, która nie słyszałaby o tym małym miasteczku w Bośni i Hercegowinie. Medjugorje, nazywane konfesjonałem świata, odwiedzane przez miliony pielgrzymów, u jednych budzi zachwyt, u innych wyjątkowo negatywne emocje. Na temat objawień Matki Bożej, które rozpoczęły się 24 czerwca 1981 roku, zostało napisanych wiele książek, artykułów, wywiadów, nakręcono setki filmów. Medjugorje to fenomen, który wciąż trwa. Nie przeszkodziła mu wojna na Bałkanach, negatywne opinie biskupów miejsca, nieprawdziwe oskarżenia. Arcybiskup Henryk Hozer, wizytator apostolski dla parafii świętego Jakuba w Medjugorje, nazwał to miejsce swoistym modelem nowej ewangelizacji, gdzie poszukujący odnajdują światło, prawdziwe światło. W tych dniach wielu czcicieli Matki Bożej, Królowej Pokoju, udaje się do Medjugorje, aby tam świętować początek objawień. Wielu w tym czasie łączyć się będzie duchowo z tym wyjątkowym miejscem. przed mikrofon naszego radia zaprosiłem gościa specjalnego, który na temat Medjugorje wie niewątpliwie bardzo wiele. Ksiądz kanonik dr Maciej Arkuszyński, lekarz medycyny pierwszego stopnia chirurgii ogólnej, kapelan w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie przy ulicy Płockiej. Ksiądz kanonik jest autorem pracy doktorskiej z teologii pastoralnej Wzór życia chrześcijańskiego w objawieniach z Medjugorje 1981-2008. Napisał również książkę pod tytułem O objawieniach w Medjugorju w kontekście błędów pracy Doroty Rafalskiej. Medjugorje, prawda czy fałsz? Księże Macieju, bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia do tej naszej telefonicznej rozmowy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
I na początku proszę nam powiedzieć, jaki wpływ na księdza życie, na powołanie, dalsze losy miało i pewnie ma Medjugorje, Maryja, Królowa Pokoju.
Moje jakby zbliżenie się do Pana Boga, no nie powiem takie może nawrócenie, bo przecież byłem katolikiem, właśnie wiąże się z tymi objawieniami, ponieważ w 1981 roku dokładnie rozpocząłem studia nie teologiczne, tylko medyczne w Łodzi i wtedy można powiedzieć, no nie dokładnie 81 roku, oczywiście z wraz z objawieniami, ale ta cała jakby docieranie łaski Bożej, jak wiąże potem, ma związek z Matką Bożą Królową Pokoju z Medjugorje i skazania i zbliżenie się do Boga, adoracja, odkrycie kapłaństwa i tak dalej, także już początki. Zainteresowałem się też samymi objawieniami w latach 80. Zbierałem materiały, czytałem te materiały, no i odkryłem powołanie kapłańskie, także to też jest jakimś znakiem, że Matka Boża też działa. Nie mogłem oczywiście pojechać do tego miejsca, ponieważ no, wtedy były określone warunki w Polsce. Udało mi się o dziwo pojechać dopiero po raz pierwszy w seminarium duchownego w Warszawie, kiedy się znalazłem. Natomiast no, rzeczywiście już w tym czasie, kiedy byłem w seminarium w Warszawie, to już interesowałem się tymi objawieniami, czytałem, ale przede wszystkim żyłem tą duchowością. I myślę, że to, że odkryłem to powołanie, to też wprowadziłem w życie pewne wskazania Matki Bożej, o tak bym powiedział. Dlatego ona ma swoiste znaczenie w moim życiu. A później to, że pracę doktorską napisałem, to też była zupełnie sprawa spontaniczna. To nie było tak, że zaplanowałem sobie doktorat, wymyśliłem sobie temat. Wcale nie planowałem nawet tego robić w dziedzinie teologii. Natomiast no, w pewnym momencie wszedłem do księgarni i zobaczyłem książkę, która po prostu mnie poruszyła w sposób negatywny, tak można powiedzieć, ponieważ była ta praca doktorska no, bardzo krytykująca właściwie, czyli praktycznie krytykująca też i moją duchowość. To była praca pani Doroty Rafalskiej, Medjugorje, prawda czy fałsz? Książkę oczywiście się zapoznałem bardzo dokładnie, przeczytałem ją przypisami, ze wszystkim sprowadziłem materiały, sprawdzając dokładnie i napisałem pracę polemiczną najpierw na ten temat. Objawienie w Medjugorje w kontekście błędów pracy Doroty Rafalskiej, prawda czy fałsz. I dopiero tą pracę dałem też do sprawdzenia kilku profesorom teologii, zanim tą książkę wydałem. I dopiero później właśnie taka, można powiedzieć, propozycja jednego z profesorów, już nie żyjący zresztą, no, a może byś zajął się dalej po prostu tym Medjugorje, czyli po prostu na tym etapie możemy się, jak powiedział ten profesor Stanisław Waszczak, zająć jedynie elementem pastoralnym, więc z punktu widzenia pastoralnego, więc podjąłem dalej, można powiedzieć, to zainteresowanie w znaczeniu też takim trochę naukowym. Oczywiście towarzyszyły mi przez cały czas, potem już po seminarium pielgrzymki bardzo wiele razy byłem w tym miejscu, doświadczyłem bardzo też wiele rzeczy wewnętrznych i różnych także i znaków też, które utwierdzały mnie w tym, że te objawienia są objawieniami Matki Bożej. Tak to wygląda właśnie ta historia moja osobista.
Księże, jeszcze do tych początków wrócę. Czy ksiądz tak od razu był przekonany, że te objawienia są autentyczne? Bo w moim wypadku, no tak, miałem pewne wątpliwości. Jak to możliwe, że dzisiaj w XXI wieku gdzieś się objawia Matka Boża, gdzieś moja wiedza na temat objawień to się zatrzymała na Fatimie? Jak było z księdzem? Czy rzeczywiście ta pewność, że to rzeczywiście są autentyczne objawienia od początku księdza była, czy gdzieś to się rodziło?
Przyznam się, że nie potrafię sprecyzować tego początku, bo na początku to można powiedzieć jakby po prostu uwierzyłem tak spontanicznie, tak po prostu. Czym innym się zupełnie zajmowałem, dziedziną medycyny, więc w związku z czym szukałem jakiejś duchowości i po prostu na adorację Najświętszego Sakramentu i po prostu tak spontanicznie uwierzyłem. Ale powiem szczerze, że od początku właściwie uwierzyłem i nie miałem wątpliwości po prostu nigdy. A potem ta pewność się rozwijała w moim życiu i to dzisiejszego zresztą potem zobaczyłem różne też na pielgrzymkach świadectwa osób, znaki i tak dalej, po prostu nie mówię, to chodzi o ciekawości, ale też, które utwierdzały i potwierdzały to, że potem zacząłem się zajmować także innymi objawieniami, to nie znaczy tylko, że Meczugorje po prostu, bo także śledzę inne objawienia, zainteresowałem się w ogóle objawieniami Matki Bożej, w związku z czym zobaczyłem wielką logikę tego umiejscowienia tego orędzia Matki Bożej we współczesnym świecie, że to jest bardzo, można powiedzieć, dla mnie logiczne, to nie jest jakieś przypadkowe, że te wszystkie wątpliwości, które mają inni, dla mnie są do rozwiązania, to nie są żadne, bym powiedział, coś, co jakąś blokadą, czy ta długotrwałość objawień, czy częstotliwość objawień, czy jeszcze inne. Także to mnie utwierdza, ale to też analizując w kontekście innych objawień po prostu. Mnie utwierdziło w tym, że to jest możliwe i można powiedzieć, te czasy są specyficzne, współczesne i dlatego Matka Boża też w taki sposób się objawia.
Niebo je odkrylo sjaj, milost serce dira, na kameni ovaj kraj, gdje si ti, kraljice mira. Ono je u srcu tvom, oku tako neznatno, Bogu se sviđa taj dom, u tvome srcu bezgrešnom. Kraljice mira, ti Međugorje voliš, sa svih strana svijeta zoveš nas, Majko sveta, što Boga za nas moliš, u svako žedno srce ti donesi spas. Ave Maria, Regina della pace, da tutto il mondo
Dawna Jugosławia, 24 dzień czerwca 1981 roku w kościele uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela.
Wtedy właśnie miał miejsce pierwsze objawienie. Widzący, to byli widzący tak zwani pierwszego dnia, tak można powiedzieć, zobaczyli Matkę Bożą z Dzieciątkiem Jezus. To jest też bardzo charakterystyczne, że jest Dzieciątkiem Jezus. I to, że uroczystość świętego Jana Chrzciciela też, jak czytałem w tych różnych publikacjach i też sam zauważyłem, budzi taką refleksję, dlaczego święto Jana Chrzciciela, proroka, który zapowiedział, wprowadzał przyjście Jezusa, Matka Boża potem powiedziała, że to są ostatnie objawienia na świecie, rodziła się taka właśnie myśl niektórych teologów, czy czasem też to nie jest jakieś wprowadzenie w czas ostateczny. Oczywiście to taka hipoteza, ale w każdym razie, tym bardziej, że różne też znaki na początku towarzyszyły tymże objawieniom. Pierwszego dnia zobaczyli na wzgórzu Matkę Bożą z Dzieciątkiem Jezus. Na początku, jak sami określają, to byli bardzo przestraszeni, chociaż to nie był taki typowy strach zapewne po prostu. To było, zobaczymy coś nowego, poruszającego. I wtedy można powiedzieć, przerasta nasze, bym powiedział, jakby takie wyobrażenia. Gdyby to był typowy strach, który jest destrukcyjny, człowiek unika tego, to by nie przyszli drugi raz po prostu. Jednak ich ciągnęło z powrotem, więc znaczy, że to nie był typowy strach. Było to takie doświadczenie przerastające ich do tej pory, można powiedzieć, coś, co do tej pory towarzyszyło w ich życiu. Tak zwany widzący dnia pierwszego oczywiście, czyli pierwsza zobaczyła Iwanka Iwankowicz, kiedy wyszła za mąż Eles, następnie Mirjana Dragiczewicz, która później właśnie też wyszła za mąż Soldo, męża. Pierwszego dnia była Witka Iwankowicz i Iwan Dragiczewicz. Był też Iwan Iwankowicz, ten Iwan taki starszy, który potem jakby no, mówi się, że troszkę zlekceważył te objawienia, że to nie dla niego. I dlatego tylko pierwszego dnia była też Milka Pawłowicz, siostra Marii, która następnego dnia przyszła. Ta Milka już następnego dnia nie przyszła, ponieważ też różne są tutaj w opracowaniach przyczyny, dlaczego nie przyszła, ale jedna z nich podaje, że matka ją nie puściła, przestraszyła się i dlatego przyszła Maria Pawłowicz, oczywiście pewnie też spontanicznie, dowiedziawszy się od koleżanek, że właśnie tam się coś dzieje. Matka Boża nic nie powiedziała. Trzymała dziecię. To też jest wymowne, że w tymże czasie przypadała niezwykła rocznica Soboru Efeskiego. Pamiętamy, że 13 maja 1981 rok, słynny zamach Jan Paweł II, w szczególny sposób zainteresował się objawieniami w Fatimie. A 7 czerwca miały być przygotowane wielkie uroczystości związane z tą rocznicą Soboru Efeskiego z 431 roku i Soboru Konstantynopolitańskiego też padała okrągła rocznica. I w związku z czym Jan Paweł II zaplanował wielkie uroczystości. Odbyły się bez niego, bo miał miejsce ten słynny zamach, ale jak podają pewne źródła, wyszedł już dochodzący do zdrowia z balkonu swojego apartamentu i właśnie przyzywał Matki Bożej: przyjdź Maryjo, przyjdź Maryjo, przyjdź Maryjo, i po prostu za kilka tygodni ukazała się Matka Boża w Medjugorju. Zresztą podobny scenariusz miał miejsce w Fatimie właśnie, gdzie papież Benedykt XV, kończyła się pierwsza wielka wojna, pierwsza wojna światowa, i papież Benedykt XV dodał do litanii loretańskiej Królowo Pokoju pod księdza nami także też te jego błagalne modlitwy i za kilkanaście dni dosłownie ukazała się Matka Boża w Fatimie. Co prawda nie dedykując się Królowo Pokoju, ale można powiedzieć, on dodał tytuł Królowej Pokoju. To jest też takie bardzo wymowne, jakby przyzywał Królowę Pokoju, tak byśmy powiedzieli. Natomiast Królowa Pokoju ukazała się dopiero pod koniec XX wieku, już tytułowała się jako Królowa Pokoju. Więc tu też widzimy pewien związek od razu na punkcie wyjścia z Fatimą i Medjugorje. I tego pierwszego dnia, to nawiązanie do tajemnicy wcielenia, to, że Maria prowadzi nas do Jezusa, bo ta symbolika zawsze pierwszy dni jest taka bardzo istotna właśnie, tak w dawnej egzegezie biblijnej to czyniono właśnie, że nawiązywano do tego pierwszego momentu i tu możemy odczytać wiele znaków. No i pierwszy właśnie dzień to uroczystość świętego Jana Chrzciciela. Drugi dzień, no to wiadomo, 25, traktujemy to jako rocznicę objawień, bo Matka Boża po raz pierwszy wtedy przemówiła. Uformowała się grupa widzących. W miejsce Milki Pawłowicz pojawia się Maria Pawłowicz, potem z męża Lunetti pojawia się Jakub Czolo, najmłodszy, i to ciekawe, Jakub Czolo ma wtedy 10 lat i właśnie też najstarsza Łucja, bo Fatima też miała 10 lat. Dostrzegam taką też pewien ciąg zdarzeń logicznych. I Jakub Czolo dołącza do tej grupy i po raz pierwszy Matka Boża rozpoczyna dialog. Ten dialog co prawda jest taki, można powiedzieć, taki na pierwszy rzut oka wydający się przyziemny, ale po prostu te dzieci są wychowane w świecie, jakby nie było takim, no, który odbierał ludziom wiarę po prostu, chociaż byli wierzący. To jednak mimo wszystko nie było to taki od razu mocny dialog, takie mocne przesłanie jak w Fatimie, ale można powiedzieć, już krok po kroku Matka Boża zaczęła przygotowywać do tego, co miała zrealizować w objawieniach właśnie. Przede wszystkim widzący jakby podejmują praktykę modlitwy od razu. To jest też takie spontaniczne, to się realizuje w ich życiu, że ta praktyka modlitwy od razu się pojawia tak spontanicznie w tych objawieniach, jakby Pan Bóg od razu uruchamia ten mechanizm, to pragnienie Boga właśnie, że od razu zaczynamy się modlić. To od razu dodam, bo potem zapomnę, 25 czerwca to oczywiście ostatni dzień oktawy Bożego Ciała. To też w symbolice objawień potem będzie miało swoje znaczenie, a potem w dalszym ciągu uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny, potem też ta uroczystość Świętego Piotra i Pawła, takie właśnie wymowne, to właśnie te pierwsze dni objawień, gdzie możemy odczytać też pewne jakby wprowadzenie tego przesłania, które potem głębiej zaczniemy odczytywać, co Maria chciała przekazać.
I 25 czerwca Matka Boża powiedziała, że rzeczywiście jest Maryją, tak? Że przychodzi z nieba.
Widzący oczywiście no, czują się niepewnie, chcą właśnie tego potwierdzenia, że to jest Matka Boża. No, tą próbę ze wodą świętą to trzeciego dnia Witka przeprowadza, to podobnie jak z Fatimą poradziła jej mama, Witka kropi śmiało. To, że Matka Boża jest błogosławioną dziewicą Maryją, przekazuje swoim orędziu.
Jeszcze to takie dodatkowe objawienie, którego dostąpiła Maria Pawłowicz.
26 czerwca, kiedy schodziła z góry, to było objawienie, pierwsze objawienie pokoju. Matka Boża jeszcze nie przedstawiła się, że jest królową pokoju, bo królową pokoju dopiero po raz pierwszy Matka Boża powie 6 sierpnia 1981 roku. Przedstawi się w tym tytule, bo będą też naciski, żeby Matkę Bożą zapytać o jej tytuł. Natomiast tutaj pojawia się to pierwsze orędzie pokoju. Pokój, pokój, pokój i tylko pokój. Są różne wersje oczywiście tego, ale tak jedną z nich przedstawiam. Pokój musi zapanować między Bogiem, człowiekiem, pomiędzy ludźmi. Pojawia się krzyż drewniany bez Jezusa, Matka Boża z jej policzków i płynęły podobno po tym obłoku, którym właśnie Matka Boża stanęła. To orędzie, pierwsze orędzie pokoju. To miało miejsce 3 dnia.
Jesteśmy przy tych początkach, więc chciałbym zapytać, jak Matka Boża w Medjugorje wygląda. Już wiemy, że stoi na obłoku, a coś więcej?
Wyraźne piękno jest charakterystyczne dla Matki Bożej. No, próbowali to wsywać. Nawet kolory nie są dokładnie do identyfikacji. Są to kolory nieziemskie jakieś po prostu. Nawet jeśli mówią, że szara suknia, to nie jest szarość taka z naszej rzeczywistości po prostu. Matka Boża jest oczywiście bardzo piękna, promieniuje tym światłem. Szczegółowo ojciec Bubalo przeprowadził taką, można powiedzieć, pewną próbę i wszyscy widzący byli poddawani temu, że musieli opisywać i potem podpisać właśnie. No więc z tych, można powiedzieć, takich opisów, no to konkretnych takich, no to sylwetka smukła czy szczupła, jak określano, ma około 165 cm wzrostu, piękno nie do opisania. Coś rajskiego emanuje z Matki Bożej, zarumieniona taka na policzkach, twarz raczej owalna, policzki różowe unosi się na obłoczku, kolor białawy. Ta chmurka zakrywa w innych, można powiedzieć, w opisach lekko, czasami te stopy się też odkrywały. Suknia jest jakby koloru szarego, ale ten szary nie jest taki szary, przychodzący jakby trochę niebieskawy. Natomiast w chwilach uroczystych Matka Boża objawia się w sukni koloru złotego. Na głowie biały welon sięgający do obłoczka. Nie zauważyli żadnych klejnotów na rękach Matki Bożej. Oczy ma niebieskie, włosy czarne, ciemne i to charakterystyczne właśnie, to ta korona z gwiazd 12, korona z 12 gwiazd, właśnie to nam się od razu kojarzy z apokalipsą świętego Jana Apostoła właśnie. Ta korona z gwiazd 12 właśnie też jest szczególnie tak wszyscy jednoznacznie opisywali. Objawia się przede wszystkim sama, ale czasami też z Jezusem. Matka Boża pozdrawia widzących, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, oni odpowiadają na wieki wieków, amen. Modli się w różnych intencjach, na koniec Matka Boża z widzącymi odmawia modlitwę Ojcze Nasz. Odmawia też niechwała Ojcu i oddalając się mówi, idźcie w pokoju Bożym. Głos Matki Bożej jest łagodny, taki ciepły, można powiedzieć, że jakby śpiew, tak określają do muzyki, do pięknej muzyki, coś takiego właśnie jest nieokreślonego.
I w języku chorwackim dodajmy, prawda?
Oczywiście w języku chorwackim, odmawia w języku chorwackim, tak, Matka Boża rzeczywiście, no zawsze, jak we wszystkich objawieniach, przeważnie rozmawia w języku widzących.
Księże, jest taki ciekawy też wątek, jeżeli chodzi o modlitwę. Czasem Matka Boża modli się w języku, którego widzący nie rozumieją i podejrzewają, że jest to aramejski, tak?
Bywało też tak samo, bywało. To były jakieś wyjątkowe sytuacje, ale też modliła się właśnie w języku aramejskim. Ale to były takie jakieś pewne epizody. Nie było to częste, ten moment taki, że modli się w języku aramejskim.
Yeah.
Księże, myślę, że musimy przejść do sedna sprawy, czyli do tego orędzia. Już powiedzieliśmy tutaj wezwanie do pokoju, ta prośba, modlitwa o pokój. Ja pamiętam jeszcze w latach 90., kiedy byłem w Medjugorje i konferencję z nieżyjącym już świętej pamięci ojcem Slavko Barbariczem. Ojciec mówił, że najważniejszym orędziem z Medjugorje to jest obecność Matki Bożej. Jak ksiądz to rozumie?
No może ja bym powiedział w takim kontekście jeszcze szerszym, w kontekście może innych objawień. Jeśli zauważymy, że Medjugorje jest kontynuacją Fatimy, no bo Matka Boża nawet o tym sama powiedziała w orędziu, że przychodzi zakończyć to, co rozpoczęła Fatimie. Jeśli zauważymy też pewien związek z objawieniami z Lourdes, że te trzy objawienia, to one są jakby wpisane w pewien, bym powiedział, dziejowy czas. Mamy wizję Leona XIII z 1884 roku, z 13 października i potem, zauważmy, 13 października 17 roku miało miejsce zakończenie objawień fatimskich. Ta wizja, no można powiedzieć, bardzo poruszająca w stulecie właśnie takiej wzmożonej działalności szatana. Papież Leon XIII był papieżem, mówi się, najbardziej różańcowym. Nie tylko ułożył tę modlitwę do świętego Michała Archanioła, słynną, Sancte Michael Archangele, Defende Noc i tak dalej, po tej niezwykłej wizji. Ale te trzy objawienia, one są jakby wpisane w kontekst tej, no, takiej ery złożonego działania szatana, bo nie trudno nie zauważyć, że w XX wieku, co się działo, pierwsza wojna światowa, druga wojna, błędy Rosji, rewolucje przeróżne, no to nie mamy chyba wątpliwości, że coś strasznego się działo w tym XX wieku. I w Medjugorje Matka Boża też nawiązała do tego wieku działania szatana. Powiedziała sama Matka Boża, że wraz z wypełnieniem 10 tajemnicy szatan upadnie. Natomiast u początku stoi Matka Boża z Lourdes. Zobaczmy, papież Pius IX ogłasza w 1854 roku dogmat o niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Panny. Ten dogmat to jest nie żadna jakby tylko teoretyczna przesłanka, ale on miał ogromne praktyczne znaczenie. Jakie? Mianowicie, do tej pory katolicy mogli powątpiewać, że Matka Boża jest, powiedzmy, obarczona grzechem, i tak przecież traktują protestanci. No więc jeśli ktoś jest dotknięty grzechem, czy możemy mu się całkowicie poświęcić, czy możemy oddać się całkowicie? No raczej chyba nie. A właśnie to dogmatyczne orzeczenie Kościoła wskazuje na pełnię łaski, na świętość Maryi, że ona jest dla nas, można powiedzieć, nie wejdziemy w jakąś sferę błędów, zakłamania, oddając się Matce Bożej, tylko jest to nic innego jak właśnie to, co święty Ludwik Grignon de Montfort, no, pole do zrealizowania tego poświęcenia się Matce Bożej bez obaw, i w to mają wierzyć już wszyscy katolicy. Więc jakby Matka Boża, zobaczmy, 4 lata później się objawia, jakby w praktyczny sposób realizuje, bo mówi się tylko, że o objawieniach z Lourdes, że jest to jedynie, no, teoretyczne potwierdzenie tego ogłoszonego dogmatu. A jest to też przyjście Maryi, która jakby, no, ja mówię swoimi słowami, wyciąga ręce, mówi: oddajcie mi się, bo Kościół wam otworzył furtkę, teraz możecie wszyscy mnie się oddać bez żadnych obaw. Jestem niepokalanym poczęciem, jak powiedziała w Lourdes, i do całego świata. A to, jak się okazało, to właśnie poświęcenie kluczową rolę odgrywa potem w tych kolejnych objawieniach w Fatimie i w Medjugorje. I wracamy teraz do jej obecności. No właśnie ta obecność wiąże się z jej poświęceniem. Ona nie towarzyszy nam tylko na zasadzie takiej po prostu, jak to my mamy w zwyczaju spotykać się z ludźmi i żeby po prostu porozmawiać, nic z tego nie wynika. Ta obecność to jest obecność zbawcza. Maria pragnie właśnie być z nami, abyśmy w szczególny sposób zachęca, otwiera swoje serce, żebyśmy się jej poświęcili, weszli w to głębszy ten wymiar orędzia, odkrywali, do tego, żeby poświęcić jej niepokalanemu sercu. To też takie charakterystyczne dla tych różnych objawień i dla Medjugorje, i dla Fatimy, to niepokalane serce. O tym jeszcze może powiem. W każdym razie w tym byciu z Matką Bożą nie chodzi tylko o takie towarzyszenie, no, chociaż i Matka Boża też towarzyszy po prostu, no, nam, ale chodzi o coś głębszego właśnie, o to poświęcenie, o ten wymiar zbawczy, wprowadzenie nas w tą tajemnicę poświęcenia się, zrealizowania się, to co właśnie święty Ludwik Grignon de Montfort napisał, tej konieczności nawet do tego, żeby być zbawioną, tak bardzo pisze, można powiedzieć, radykalnie. A to jeszcze taka dygresja, właśnie w 1842, w tym czasie właśnie mniej więcej tuż przed objawieniami ludzkimi wyszły na światło dzienne, odnalezione zostały dzieła świętego Ludwika Grignon de Montfort, chociaż znacznie wcześniej zostały napisane. Przypadkowo zostały odnalezione. Więc dlatego to wszystko wpisuje się w kontekst takiego właściwie poświęcenia Matce Bożej, oddawania się jej niepokalanemu sercu, towarzyszenie jej i obecności. To nie jest takie zwykłe towarzyszenie obecności. Dlatego właśnie też to, co się wydaje niektórym niezrozumiałe, dlaczego Matka Boża mówi, powtarza czasami te treści. No ludzie są żądni, że jakieś informacji bez przerwy, co będzie i co się będzie działo.
O koronawirusie, a tu nic, prawda?
No tak, no właśnie. A tu chodzi właśnie o to, że ona, ta obecność jej, czyli po prostu to poświęcenie, to orędzie wynika z tego właśnie treści, tej obecności, poświęcenia, jest jakby, to jakby ktoś po prostu, no ja dam przykład, no twoje małżonko, wystarczy sama obecność, nie potrzeba przekazywania informacji, tylko po prostu jakieś ciepłe słowo, jedno, drugie sobie przekazują i można powiedzieć, Matka Boża również jako Matka z nieba nam chce przekazać słowo, jestem z wami właśnie. Oczywiście są tam pewne konkrety też, nie powiem, że nie ma konkretu. Zresztą tu trzeba rozróżnić, objawienia mają 3 fazy, a nawet 4, więc w tej fazie dla świata, gdzie Matka Boża no, w różnorodności kultur, narodów, tego wszystkiego, no mówi o orędzie, które jest takie, bym powiedział, ciepłe, no jestem, chcę cię przytulić, wziąć, chcę właśnie, żebyś otworzył przede mną swoje serce, chcę cię doprowadzić do zbawienia. Bo co ojciec Sławko powiedział, obecności Maryi pośród nas, a ta obecność tak naprawdę oznacza znacznie ma głębszy wymiar, czyli chodzi o jej poświęcenie, o no, żebyśmy odkryli, że to, co właśnie święty Ludwik Mioniona nam odkrywa, żebyśmy się jej poświęcili, że ona prowadzi do zbawienia, do swojego syna, że tu chodzi o nasze ocalenie, że chodzi o właśnie o coś więcej. I na te czasy właśnie, wracając jeszcze, to orędzie poświęcenia się Najświętszej Maryi Panny jest kluczowym orędziem, że my czasami gubimy się w tych różnych sytuacjach no i ludzie się gubili, to co się działo w XX wieku, no przecież to przecież mamy liczne przykłady. Mamy świętego Maksymiliana Marii Kolbego, po prostu przykład tego, który w szczególny sposób się poświęcił Maryi. Zobaczmy, jak on przeżywał te ekstremalne warunki. Teraz też akurat taką dygresję właśnie obchodzimy 80. rocznicę tego ostatniego etapu świętego Maksymiliana Marii Kolbego, gdzie przebywał w obozie koncentracyjnym i poczytajmy, jak on tam żył. Jak on potrafił jeszcze ludzi ewangelizować, dodawać otuchy, nadziei. Wybrał śmierć, która no była straszna, ponieważ tam pozbawiono człowieka i picia, i wszelkich środków, rozebrano ich. On śpiewał pieśni podobno z tymi ludźmi, więc dlatego zobaczmy, do tego prowadzi poświęcenie Matce Bożej, otwarcie się, zjednoczenie z nią. Maksymilian pracował nad tym przez wiele lat, żeby do tego dochodzić, a potem w tym ostatecznym momencie to dał świadectwo, jak bardzo istotne jest poświęcenie w tych czasach, kiedy Leon XIII w tej wizji ukazał właśnie, że no, żyjemy w takich dosyć trudnych czasach.
Rajska Dziewo, Ty kraljice mira, слушай песню твоего пастыря, что в своем сердце тебе носит, тебе пева с тобом се поносит. Райска дева песню ми понеси, тужном старцу мой детцы, райска дьево, ты рецы свима, да на свету любови ёж има. Райска Дева, наша мати мила, увек си нам все на свету била, зато песню пела мати са.